Korzystając z tej okazji, że mamy dzisiaj ze sobą prezbitera Kościoła Chrystusowego, który dzisiaj oficjalnie powoła tą społeczność do bytu, a nada jej oficjalne przywództwo, co w praktyce nic nie zmieni. Będziemy tak samo funkcjonować w tym samym zespole, tak samo się nazywać, tak samo się ubierać, tak samo się kłaniać, tak samo podawać rękę. Ale korzystając z tej okazji, pomyślałem, że dobrze by było, abyśmy zrobili sobie jeden tydzień przerwy z naszej serii z listu do Efezjan i popatrzyli na pewien aspekt życia Kościoła, który sprawia i decyduje o tym, że Kościół jest zdrowy. No bo nie chodzi nam o to, żeby zakładać kolejną wspólnotę, ale chodzi nam o to, aby zakładać zdrową wspólnotę. I to, co decyduje o tym, czy Kościół jest zdrowy, to głoszenie prawdziwej, nierozcieńczonej, niezmodyfikowanej Ewangelii. Szpital, który nie podaje pacjentom leków, wcale nie leczy, wcale nie jest szpitalem. Daje ludziom tylko złudzenie tego, że robi coś, czego tak naprawdę nie robi. Słyszałem historię o pewnym człowieku w Rumunii w tamtym roku, który zginął na chorobę, którą już się nie umiera. I ludzie zadawali pytania, co się wydarzyło, że ten człowiek zginął. I w tym czasie rodzina tego pacjenta zrobiła pozew do sądu i okazało się, że wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć. Na tą chorobę było lekarstwo, z tym, że to lekarstwo, żeby zadziałało, musiało być podane z pewnym płynem. I teraz ten lekarz, który podawał to lekarstwo, okazało się, że nie wiedział, że ten płyn został już dodany i on dodał kolejny płyn. I to lekarstwo koniec końców było tak rozcieńczone, że już nie działało i pacjent umarł. Otrzymał lekarstwo, ale lekarstwo nie było lekarstwem, było czymś innym. Kochani, Kościół, który zapomniał, który rozwodnił, który dodał coś do Ewangelii, przestaje być miejscem, gdzie ludzie mogą doświadczyć uleczenia swojej duszy, naszego duchowego życia, ale wręcz przeciwnie, możemy być zaangażowani w życie takiego Kościoła, ale jednocześnie stawać się duchowo chorzy. Kościół z rozwodnioną Ewangelią jest kostnicą, nie szpitalem. To Kościół, który usypia do duchowego grobu, nawet jeśli ma głośną muzykę. Dlatego popatrzmy na ten fragment w czterech punktach. Po pierwsze, Ewangelia. Dlaczego nie możemy jej zmodyfikować? Po drugie, czym jest Ewangelia? Po trzecie, co dzieje się z Kościołem, który zapomniał o Ewangelii? I po czwarte, jaka jest dla nas w tym wszystkim nadzieja? Więc po pierwsze, dlaczego nie można modyfikować Ewangelii? Pierwsi chrześcijanie w Jeruzalem, to byli wyznawcy żydowscy, wyznawcy religii żydowskiej, zanim uwierzyli w Chrystusa. To znaczy, że zanim oni przyjęli Chrystusa, oni już byli ludźmi, którzy przestrzegali 10 przekazań, to byli ludzie, którzy chodzili do synagogi, którzy składali ofiary, to byli ludzie, którzy już w pewnym sensie starali się przypodobać się Bogu. I kiedy oni poznali Jezusa, to wydarzyło się coś niesamowitego. Oni nagle zrozumieli, że oni muszą teraz patrzeć na ten tekst Starego Testamentu i popatrzeć na niego z perspektywy Chrystusa. To znaczy popatrzeć, że tak naprawdę to, co oni już robili, te wszystkie przestrzeganie 10 przekazań, wszystkie te dodatkowe rzeczy, wchodzenie do synagogi, składanie ofiar, wszystko to, żadna z tych rzeczy nie zbawiała. Żadna z tych rzeczy nie zbawia, ale tylko Chrystus jest tą osobą, która zbawia. Więc oni musieli w pewnym momencie przejść przez pewną transformację umysłu, kiedy poznali Chrystusa. Ale teraz, kiedy ten Kościół rósł i nowi ludzie dochodzili do Kościoła, na przykład poganie, którzy nie mieli tej samej historii, co Żydzi, którzy nie znali 10 przekazań. Kiedy oni zaczęli przychodzić do Kościoła, to nagle ci Żydzi, którzy już tak dobrze przestrzegali 10 przykazań, nagle oni patrzyli na tych pogan i mówili, tak, zbawienie jest przez Jezusa, ale jest mały problem. Musicie również przestrzegać 10 przekazań i również się obrzezać i również chodzić do synagogi od czasu do czasu. musicie, żeby być chrześcijanami, wy najpierw musicie stać się Żydami. Musicie być obrzezani. I teraz Paweł, słysząc o tym, reaguje, pisząc list do Galacjan. I Paweł reaguje tak mocno, jak ty zareagowałbyś, gdybyś zobaczył swoje dziecko, które biegnie na nadjeżdżający samochód i mówi: wy, nierozumni, w innym tłumaczeniu durni, Galacjanie, kto was zwiódł? Jestem zdumiony. Dlaczego reaguje tak silnie? W żadnym z innych swoich listów Paweł nie używa tak mocnego słowa. Dlaczego? Ponieważ werset 6 pierwszego rozdziału, ponieważ daliście się zwieść do innej Ewangelii. Kiedy nie ma innej, jest tylko jedna. Kiedy mówi o innej Ewangelii, mówi, że Ewangelia to tak naprawdę podstawa chrześcijaństwa, to jest nasz fundament, to, że Chrystus przyszedł, umarł za nasze grzechy i teraz żyje, Bóg go wzbudził z martwych i w Chrystusie mamy zbawienie. Ale kiedy on mówi inna Ewangelia, to znaczy mówi, uwierzyliście w innego Chrystusa, staliście się częścią innej religii. Kiedy nie ma innego Chrystusa, co jest fascynujące, co oni zrobili, w jaki sposób oni zmodyfikowali Ewangelię? Czy oni dalej mówili o Jezusie? Tak, mówili o Jezusie. Oni nawet głosili wersety biblijne. Ale co oni zrobili? Oni dodali coś do Ewangelii. Oni powiedzieli, do zbawienia potrzebujesz Chrystusa, ale żeby naprawdę znaleźć Bożą akceptację, potrzebujesz do tego jeszcze pewną listę, cokolwiek tam jest, jakiś dodatek. Ciekawe jest to, że fałszywa Ewangelia zawsze charakteryzuje się jednym z dwóch schematów. To jest Chrystus plus albo Chrystus relatywista. Chrystus plus to znaczy, że tak, potrzebujesz Jezusa dla zbawienia, ale aby Bóg mógł cię zaakceptować, potrzebujesz coś jeszcze. Tak, Bóg zbawia cię z łaski, ale aby Bóg mógł cię prawdziwie błogosławić i akceptować, potrzebujesz uczynków. Tak więc jeśli masz zły dzień, to nie zbliżaj się do Boga. Poczekaj, aż będziesz miał taki troszeczkę lepszy dzień. A kiedy masz dobry dzień, wtedy idź do Niego. Znasz taki schemat w swojej głowie? To jest schemat Ewangelia Plus. Bóg cię zaakceptuje, kiedy masz dobry dzień. Ciekawe jest to, że jednym z najczęstszych, najlepszych miejsc do głoszenia fałszywej Ewangelii jest kazalnica. Dlatego, bo tutaj często mówimy o Ewangelii i podobnie jak Galacjanie, często jest, możemy znaleźć nawet werset biblijny, który tak bardzo podkreślimy bez Chrystusa, że przekonamy ludzi, że żeby znaleźć akceptację u Boga, to muszą przestrzegać najpierw tego wersetu, a dopiero potem mogą ją znaleźć. Poza wiarą. Po prostu w twoich uczynkach. Kochani, Ewangelia Plus przejawia się w kilku takich standardowych, na kilka standardowych sposobów, że tak powiem. Jeden to ona może przejawia się w sposób Ewangelii Sukcesu. To znaczy, to jest taka Ewangelia, która mówi, że zbawiony jesteś z łaski, ale jeśli nauczysz się przestrzegać określonych zasad, to Pan Bóg będzie błogosławił cię podwójnie. To znaczy, On każdemu troszeczkę pobłogosławi, ale tobie pobłogosławi podwójnie. Tylko musisz się nauczyć, jak to zrobić, jaki jest mechanizm, który cię do tego doprowadzi. I wtedy nie dajesz dziesięciny czy ofiary z serca, z miłości dla Chrystusa, ale dlatego, że szukasz Jego akceptacji, Jego podwójnej akceptacji. Albo Ewangelia uzdrowienia. To znaczy, znam ludzi, którzy mówią, że jeżeli nauczysz się pewnej metody wiary, pewnego sposobu funkcjonowania i będziesz chodził na określone spotkania, to wtedy Pan Bóg pobłogosławi cię czymś, czego nie znalazłbyś nigdzie indziej. Jest pewna metoda funkcjonowania. Albo Ewangelia szczególnej wiedzy. To są ludzie, którzy twierdzą, że mają pewną wiedzę, pewne zdolności, pewną wiedzę, którą ty nie znajdziesz sam w tym słowie, chyba że pójdziesz ich drogą. Chyba że będziesz słuchał ich. Tego nie ma nigdzie indziej. Tylko oni to mają. Jeśli będziesz miał tą szczególną wiedzę, to znajdziesz ten najlepszy sposób do do tego, aby znaleźć Boże błogosławieństwo, Bożą akceptację. Albo Ewangelia uczynków, ta najprostsza. To znaczy, jeśli będziesz żył w określony sposób, który jest gdzieś tam opisany, nie na papierze, ale w sposób, w jaki funkcjonujesz, z ludźmi, z którymi przebywasz, to wtedy Bóg będzie cię akceptował. Poznałem pewnego człowieka, który głosił, kiedy byłem dzieckiem, on głosił, że jak Jezus przyjdzie, a będziesz w kinie, to Jezus ci nie zabierze, bo on przyjdzie tylko po tych, którzy na niego czekają. Śmiejecie się z tego. To jest taka klasyka Ewangelii uczynków. Ale jakże często ludzie żyją w strachu, mimo tego, że mamy Ewangelię, dlatego, że z jakiegoś powodu została zmodyfikowana. Wszystkie te schematy mówią, musisz zrobić coś ekstra, aby doświadczyć Bożej aprobaty, aby otrzymać szczególne błogosławieństwo. Wielu z nas czasem w naszej wierze kierujemy się strachem i lękiem o to, czy Bóg nas zaakceptuje. Nie przyjdę na nabożeństwo? Nie, że będę tęsknił za ludźmi. Czuję się potępiony albo potępiona. Czy Bóg mnie jeszcze akceptuje? Wiem, że tak myślicie. Kiedy czasami rozmawiamy, to słyszę tą Ewangelię plus. A wiem, że ją słyszę dlatego, ponieważ ja sam z nią walczę. Dlatego, że ja sam często w nią wierzę. Wystarczy mi 3 dni, żebym nie przypominał sobie o wspaniałości Ewangelii, o Bożej akceptacji. Już czuję się, że ja muszę coś zrobić, żeby Bóg mnie zaakceptował. Pierwszy schemat. Chrystus plus. A drugi schemat to Chrystus relatywista. To jest z kolei taka forma liberalizmu, która mówi, że skoro zbawienie jest z łaski, skoro Chrystus umarł za nasze grzechy, to teraz to już nie jest ważne, jak będziesz żyć. Tak, Bóg cię akceptuje i nie ma dla ciebie żadnych roszczeń co do twojego życia. Po prostu żyj, jak chcesz. Bonhoeffer, który zginął dla Ewangelii i dla wielu innych rzeczy, ale przede wszystkim był człowiekiem, który kochał Chrystusa, który głosił Ewangelię i napisał książkę, w której nazwał taki właśnie schemat myślenia tanią łaską. To znaczy, to jest schemat, który mówi, Chrystus umarł za moje grzechy, dlatego, bo to była Jego robota. Dlatego, bo Bóg mi przebaczył, dlatego, bo Bóg od tego jest. To znaczy, nie widzę tutaj żadnej ceny, nie widzę tutaj powagi grzechu, raczej widzę to, że Bóg umarł, ponieważ Bóg chciał umrzeć i nic poza tym. Kiedyś siedziałem w kościele, może z 5000 ludzi i był taki mówca, który powiedział, że on w swoim kościele nie głosi o pokucie i nie głosi o grzechu. I kiedy to powiedział, to ja tak siedzę i mówię, rozglądam się, mówię, ale jakieś taka, teraz tu jakiś po prostu zestrzelą go, nie wiem, może z nieba jakaś błyskawica w niego uderzy, tylko czekam, co się wydarzy, może starsi wybiegną na podium i go zabiorą. Co on w ogóle powiedział? A nagle patrzę i ludzie zaczynają klaskać. I tak mówię, wow, czegoś tu nie rozumiem. Może muszę wrócić i jeszcze raz popatrzeć na te fragmenty Bożego Słowa. Ale to była typowa Ewangelia, zmiękczona Ewangelia, Chrystus relatywista. To jest Ewangelia, która mówi, nieważne jak żyjesz, ponieważ Bóg i tak cię kocha, więc możesz żyć w swoim grzechu. Problem w tym, że kiedy my nie widzimy powagi naszego grzechu, kiedy my nie widzimy tego, że za każdy mój grzech ja powinienem smażyć się w piekle, za każdy mój grzech ja powinienem dzisiaj być w piekle i gdybym był w piekle i gdybym tam smażył się przez najbliższą przyszłość, na zawsze, a zawsze to długi czas, i gdybym smażył się tam zawsze w piekle, to Bóg byłby sprawiedliwy z powodu jednego mojego grzechu. I dopiero wtedy, kiedy zobaczę, jak poważny jest grzech i zobaczę, że Bóg ze swojej łaski przebaczył te grzechy, On zabrał je na siebie, dopiero wtedy będę mógł doświadczyć mocy łaski, Dopiero wtedy będą mogli doświadczyć mocy przebaczenia w swoim życiu. Dopiero wtedy ja będę chciał żyć świętym życiem z wdzięczności za to, co Chrystus dla mnie zrobił. Tak więc Paweł mówi, owy nierozumni Galacjanie, modyfikując Ewangelię, tak naprawdę całkowicie ją zatracacie. A utrata prawdziwej Ewangelii oznacza utrata samego Chrystusa. Zaczęliście głosić inną Ewangelię, innego Boga. Dlatego nie możemy modyfikować Ewangelii. Pierwszy punkt, nie możemy modyfikować Ewangelii. Zatem czym jest Ewangelia? Apostoł Paweł tak bardzo śpieszy się do kościoła w Galacjach, żeby wytłumaczyć im, czym jest Ewangelia, że już w pierwszym wersecie, w pierwszych kilku wersetach wykłada całą Ewangelię, i to w kilku krokach. I to kilka razy. I po pierwsze czytamy, że Paweł pokazuje nam w Ewangelii, Ewangelia mówi nam, kim my jesteśmy. W wersecie 4 mówi, Jezus przyszedł, aby nas wyrwać, dokładnie uratować. To znaczy, że my byliśmy absolutnie zgubieni, nie byliśmy w stanie sami w sobie znaleźć rozwiązania, aby uniknąć konsekwencji naszych grzechów. Kiedy widzisz tonącą kobietę w wodzie, to co robisz? Bierzesz białą tablicę, markera, stajesz przed basenem i piszesz 7 kroków, jak nauczyć się pływać, żeby kiedy toniesz. Nie. Na to już jest za późno. Rzucasz koło, ratujesz. Chrystus nie przyszedł, aby nas nauczyć, jak żyć. On przyszedł, aby dać nam ratunek. My potrzebujemy ratunku. Jonathan Edwards powiedział kiedyś, że nie jesteś w stanie sam się uratować, tak jak pajęczyna nie jest w stanie zatrzymać pędzącego kamienia albo skały w dół. Nie jesteś w stanie sam siebie zbawić. Potrzebujesz ratunku. I po drugie, Ewangelia mówi, w jaki sposób Jezus nas uratował. Werset 4a. A On oddał samego siebie za nasze grzechy. To znaczy, że On złożył ofiarę, która miała charakter zastępczy. Słowo za oznacza w imieniu lub zamiast. Zastąpienie jest powodem, dla którego Ewangelia jest tak rewolucyjna. Ponieważ śmierć Chrystusa nie była tylko ogólną ofiarą, ale była ofiarą zastępczą. To znaczy, kiedy Jezus umarł, On nie umarł po to, żeby dać nam drugą szansę. Jak się z kimś pokłócisz, z twoim najlepszym przyjacielem, to ten twój przyjaciel może powiedzieć, wiesz co, dam ci drugą szansę, ale jeszcze raz zepsujesz. Jeszcze raz to zrobisz, koniec. Chrystus nie był zwykłą, Jego ofiara nie była zwykłą ofiarą dla drugiej szansy. Ona była ofiarą zastępczą. To znaczy Chrystus zrobił absolutnie wszystko w naszym imieniu, abyśmy my mogli mieć akceptację Boga na zawsze. To znaczy, że to nie jest tak, że Bóg dał ci 100 punktów. I teraz, jak na koniec twojego życia zostanie ci 30, to przez ogień, ale wejdziesz do nieba. Zostanie ci 1, to tam co jeszcze gorszego niż ogień, ale wejdziesz do nieba. 0, koniec. Nie. Pan Bóg nie dał nam 100 punktów, ale On dał nam Jezusa, który był w nasze miejsce, zabrał naszą karę. I tam nie ma żadnej kary, która pozostawałaby dla nas. Jest napisanie w liście do Hebrajczyków, że Jezus wstawia się za nami. On jest naszym orędownikiem. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy Bóg naprawdę wybaczy wam ten kolejny grzech? To znaczy, myślisz sobie, no tak, czy Pan Bóg wybaczy mi ten grzech kolejny raz? Czy Pan Bóg tak patrzy z góry i mówi, no, Tatera, 178 razy już to zrobiłeś, 2 razy i po tobie. Nie. Pan Bóg nie licytuje, Chrystus, który jest orędownikiem i który wstawia się za nami, On nie licytuje się z Ojcem dla naszych grzechów. Nie ma w niebie spotkania przy stole między Ojcem i Synem, i gdzie wszyscy aniołowie oglądają i teraz rozprawują, czy Kowalski straci swoje zbawienie, czy nie, czy już już skończyła się dla niego sfera łaski. Nie. To, że Chrystus umarł za nasze miejsce, oznacza, że Pan Bóg już raz zapłacił za wszystkie nasze grzechy krwią Chrystusa. I gdyby Pan Bóg chciał kolejny raz zapłacić za jakiekolwiek z nas, wymagać od nas kary, od zapłaty za jakikolwiek grzech, to byłoby to niesprawiedliwe. Dlatego, ponieważ nie możesz zapłacić dwa razy za ten sam grzech. Chrystus zapłacił za nasze grzechy w naszym miejscu. To znaczy, za każdym razem, kiedy należysz do Chrystusa, możesz przyjść do Niego w pewności, wiedząc, że twoje grzechy zostały zapłacone, ponieważ On umarł za ciebie. Co daje ci pewność, że zawsze możesz do Niego przyjść. Wiecie, dlaczego ludzie mają problem z akceptacją Ewangelii? Dlaczego szukamy innej Ewangelii? Ponieważ my jako ludzie, my chcielibyśmy być własnymi zbawcami. Chcielibyśmy móc udowodnić Bogu, że jest coś, na co ja zasłużyłem sobie swoją własną pracą. C.S. Lewis powiedział, że do Boga można przyjść tylko w pokorze, ponieważ drzwi do zbawienia i drzwi łaski mają tylko metr wysokości. Każdy z nas musi paść na kolana. Do Boga można przyjść tylko z niczym, ale niewiele ludzi to ma. Jezus zrobił dla nas wszystko, dla naszej akceptacji. Ale po trzecie, Ewangelia również mówi nam, co Bóg Ojciec zrobił dla nas. I czytamy w pierwszym wersecie, że Bóg wzbudził Go z martwych. Jego zmartwychwstanie nie tylko pokazało, że Jezus jest zwycięzcą nad śmiercią, ale to również było znakiem, że Pan Bóg przyjął Jego ofiarę. Przyjął ofiarę, którą Jezus dokonał na krzyżu za nas. Jest napisane, że Bóg zrobił to ze swojej własnej woli. To znaczy, że to nie jest tak, że Pan Bóg patrzy na nasz grzech i mówi: gdyby tylko Jezus nie umarł za te twoje grzechy, to bym ci teraz pokazał. Nie. Chrystus był wysłany przez Ojca. Ojciec wysłał swojego własnego Syna i zrobił to ze swojego serca, absolutnej miłości do ciebie. Z łaski, z miłości do ciebie. I Bóg nie jest skautem piłkarskim. Bóg nie jest osobą, która popatrzyła na nas i powiedziała: no tak, tam niektórzy ludzie na ziemi to mają taki potencjał, więc wybierzemy ich, bo oni przydadzą się do Bożego Królestwa. Nie. Bóg wybrał każdego z nas z łaski. Jeśli patrzysz w lustro i mówisz: nie wiem, dlaczego Bóg mógł mnie wybrać, to jest odpowiednia postawa. Pan Bóg wybrał cię z łaski, ale kocha cię jak nikt inny. Dlatego możemy podsumować, że przesłanie Ewangelii mówi: nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał cię bardziej, i nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał cię mniej. Bóg kocha cię bardziej, może inaczej, jesteś dużo większym grzesznikiem, niż ci się wydaje. Może czujesz się jako grzesznik, jesteś dużo większym grzesznikiem, niż ci się wydaje. Ale w tym samym czasie Bóg kocha cię o wiele bardziej, niż możesz to sobie wyobrazić. To jest Ewangelia. Jesteś dużo większym grzesznikiem, niż ci się wydaje. Za jeden grzech mógłbyś spędzić całą wieczność w piekle i to by było sprawiedliwe. Ale z drugiej strony, Bóg kocha cię tak bardzo, że zajmie ci to całą wieczność, aby rozkochiwać się w Jego miłości, aby ją zrozumieć. I tylko kiedy te dwie rzeczy idą w parze, jesteś w stanie głosić Ewangelię, która nie jest rozcieńczona. Jesteś w stanie żyć Ewangelią, która jest prawdziwa. Kiedy Kościół zgubi jedną z tych dwóch elementów Ewangelii, że Chrystus umarł, bo jest grzech w twoim życiu i w moim, ale Chrystus umarł, ponieważ cię kocha i chce, abyś był z Nim przez całą wieczność i chce cię uratować. To jest prawdziwa Ewangelia. W tej Ewangelii, jak za chwilę przejdziemy, jest moc do życia chrześcijańskiego. Ale co dzieje się, kiedy Kościoły zapominają o Ewangelii? Kilka najprostszych punktów. W kościele, w którym nie ma Ewangelii, najczęściej są bardzo regularne kłótnie. Dlaczego? Ponieważ kiedy zapominamy o Ewangelii, kiedy Ewangelia przestaje być najważniejsza dla nas, to coś innego staje się najważniejsze. I kiedy coś innego staje się najważniejsze dla każdego z nas, to znaczy każdy z nas musi wybrać sobie, co jest najważniejsze. Dla mnie ta teologia jest najważniejsza, a dla mnie ten sposób prowadzenia nabożeństwa jest najważniejszy. I teraz mamy 10, mamy ze 100 ludzi i mamy 100 najważniejszych rzeczy. I wtedy są kłótnie. Zapominamy, co jest najistotniejsze. Wtedy mamy grupy ludzi, którzy dzielą się na określone grupy i mają swoją flagę tutaj postawioną. Mówią, my stoimy za tym. Ale jeśli to nie jest Ewangelia, a jest Kościół, który zapomniał o tym, co jest najważniejsze. Albo w takiej społeczności możemy zaobserwować dzielenie ludzi na lepszych i gorszych. No bo Ewangelia mówi nam, że my wszyscy zostaliśmy zaakceptowani tak samo, jako grzesznicy. Nikt z nas nie przyniósł niczego do Boga, co Bóg mógłby zaakceptować i powiedzieć tak, o, fajne, tatera, to już zrobił ładnie, chodź tutaj. Nie. Każdy z nas przyszedł do Boga dokładnie tak samo. To znaczy, jeśli zapomniałeś o Ewangelii i szukasz Bożej akceptacji przez swoje uczynki, to najlepszy sposób, żeby to zrobić, jest, wiesz jak? Popatrzeć na tych, którzy żyją gorzej niż ty. Przynajmniej według ciebie. Mówię, a? Chodź na jego córki. A moje są lepsze. Nie jest tak źle. Bóg nas akceptuje. Albo popatrz, co jest, jaki samochód stoi przed moim garażem. Nikt takiego w kościele nie ma. Jest Boża akceptacja. Bóg się przyznał. No nie? Kiedy zapomnimy o Ewangelii, to szukamy innych sposobów. Musimy znaleźć inne sposoby, dzięki którym moglibyśmy znaleźć akceptację samych siebie i żyć w przekonaniu, że skoro my znaleźliśmy tą akceptację, to Bóg musi nas akceptować. Po trzecie, kolejny objaw braku Ewangelii jest brak mocy do zmiany życia. Brak mocy do zmiany życia. W Rzymian 1,16 jest napisane, że Ewangelia jest mocą Bożą. Nie Boża moc przejawia się, kiedy głosimy Ewangelię, ale Ewangelia jest mocą Bożą. To znaczy, kiedy Ewangelię zadomowiła w twoim sercu, ona zmienia twoje serce od środka. Stajesz się nowym człowiekiem. Możesz żyć w domu ze wspaniałymi rodzicami, którzy zaopiekowali się tobą finansowo i na wiele, wiele innych sposobów, ale zapomnieli pokazać ci, że naprawdę cię kochają. Wtedy do końca twojego życia możesz zmagać się z dysfunkcją, emocjonalną dysfunkcją. Możesz wiedzieć, że Bóg cię kocha. Możesz wiedzieć, że Bóg jest najważniejszy, że Bóg zaopiekuje się twoimi problemami, że Bóg nawet weźmie cię do nieba, ale jeśli nie czujesz Jego miłości na poziomie swojego serca, to będziesz żył jako dysfunkcyjny chrześcijanin, który szuka tej akceptacji i tej miłości w innych rzeczach. W pieniądzach, w akceptacji u ludzi, w milionach innych rzeczy. Dlatego, ponieważ nie masz akceptacji Jego miłości w swoim sercu, która naprawdę może zmienić twoje życie. Jak więc możemy pozwolić, aby Ewangelia prawdziwie zmieniała nasze życie? Gdzie jest nasza nadzieja? Jak możemy nie pozwolić, aby zapomnieć? Ostatni punkt. W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, 25-28 werset, jest napisane, że kiedy Jezus spotkał się z uczniami przez 40 dni między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem, on pokazywał uczniom, jak całe Pismo wskazuje na Niego. To jest niesamowite. Uczniowie znali już Pismo. Oni znali każdą historię. Ale Jezus teraz pokazywał, jak każda ta historia wskazuje na Niego. To znaczy, że Boże Słowo zostało nam dane tak, aby uczyć się czegoś o sobie. Ale Boże Słowo nie jest o nas. Boże Słowo pokazuje nam, jak żyć. Boże Słowo pokazuje nam wiele rzeczy, ale przede wszystkim celem Bożego Słowa jest to, aby pokazać nam Chrystusa. Dlatego, aby doświadczyć, aby pamiętać o Ewangelii w swoim życiu, pierwszą rzeczą, do której chcecie Cię zachęcić, jest to, aby czytać Boże Słowo i szukać Chrystusa w każdym fragmencie Twojego Słowa. To znaczy, kiedy czytasz Ewangelię, to jest prostsze, ponieważ wiesz, że wszystko prowadzi do ukrzyżowania i zmartwychwstania. Kiedy czytasz listy, czytaj to, co one mówią i to, czego od ciebie wymagają, ale potem zastanów się, jak ofiara Chrystusa na krzyżu daje mi siłę do tego, jak to, co On zrobił dla mnie, daje mi siłę do tego, aby wypełniać to w moim życiu. Kiedy czytasz Stary Testament, czytaj każdą historię. Zastanów się, co ona mówi. Musisz medytować, musisz starać się zrozumieć teologiczne aspekty, praktyczne, zastosowania. Ale na końcu nie odkładaj Biblii, dopóki nie zadasz sobie pytania, jak ta historia wskazuje na Chrystusa. Jak Mojżesz, który zabrał ludzi z ziemi do ziemi obiecanej, jak on wskazuje na prawdziwego Chrystusa, który jest prawdziwym Mojżeszem. Cała Biblia wskazuje na Niego, jest o Nim, nie o Tobie. Kiedy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, zostawił im jedną pamiątkę. Pamiętacie, co im zostawił? Wieczerzę Pańską. Powiedział, to jest moje ciało i to jest moja krew. I wiecie, dlaczego to zrobił? Abyśmy każdego razu, kiedy się spotykamy, abyśmy mogli wspominać o Ewangelii. I to jest jedyny sposób. Pamiątka jest sposobem wspominania o tym, co Chrystus zrobił dla nas, o Jego Ewangelii, o powadze naszego grzechu i o pięknej miłości Boga do nas, którą możemy doświadczyć swoimi oczyma, patrząc na te elementy, dotykając tych elementów, połykając te elementy i robiąc to razem ze sobą nawzajem w społeczności. Pamiątka nie jest zwykłą rzeczą, którą robimy automatycznie, nie myśląc o tym. Pamiątka ma na celu przyprowadzenie Ewangelii z jakiejś abstrakcyjnej idei do poziomu naszego serca. Dlaczego robimy to co tydzień w tej społeczności? W moim życiu wystarczą 3 dni, żeby zapomnieć o Ewangelii, więc czasami muszę doczołgać się do niedzieli. Chcemy robić to po to, aby wspominać o tym, co Chrystus zrobił na krzyżu. I aby z Bożą pomocą, pomocą Jego Ducha Świętego, aby ta prawda o tym, co Chrystus dla nas zrobił, była przetransformowana z naszej intelektualnej wiedzy na poziom naszego serca. W liście do Efezjan, w 3 rozdziale jest napisane, Paweł mówi o tym, jak możemy doświadczyć mocy Boga w swoim życiu. I później od razu mówi, proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. On mówi do wierzących ludzi i mówi, chcę, żeby Chrystus zadomowił się w waszych sercach. Oni już mieli Ducha Świętego, oni już byli zbawieni, oni już znali Chrystusa, a Paweł mówi, niech Chrystus zadomowi się w waszych sercach. W jaki sposób? Abyście mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość miłości Chrystusa. Wiesz, jak Chrystus może zadomowić się w twoim sercu? W jaki sposób Ewangelia może działać i zmieniać ciebie od środka? Kiedy miłość Boga nie jest tylko abstrakcją, ale jest w twoim sercu. Kiedy prawda o tym, kim jesteś grzesznikiem, bardzo potrzebujesz ratunku, przewyższa świadomość tego, że Chrystus zabrał to wszystko na siebie. To, co należało do ciebie, zamiast ciebie, w twoje miejsce, postawił siebie. I jeśli jesteśmy w stanie, jeśli ta prawda zadomowi się w naszych sercach, wtedy prawdziwa Ewangelia będzie zmieniała nas od środka, będzie żyła w naszej społeczności. Kiedy Kościół zapomina o Ewangelii, przestaje leczyć duszę, ponieważ nie wysyła ludzi do jedynego lekarza, jakim jest Chrystus, ale mówi po prostu, staraj się bardziej. Zasłuż sobie na miłość i akceptację. Tym, którzy myślą, że im się udało, czyni ich pysznymi i dumnymi, osądzającymi innych, a drugim, którym się nie udało, przekonać o samych siebie, o tym, że są dobrzy, prowadzi do poczucia bezradności. Ale kiedy Kościół głosi Ewangelię, Boża miłość Boża akceptacja prowadzi do doświadczenia mocy, do zmiany, do uleczenia w oceanie wspaniałości Bożej łaski. Nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał cię mniej i nie możesz zrobić nic, aby Bóg kochał cię bardziej. Możesz tylko przyjść do Jego miłości, przyjąć Jego przebaczenie i właśnie w ten sposób doświadczyć uleczenia twojej duszy. I właśnie tym jest Ewangelia. Pomódlmy się. Dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który przyszedł, aby dać nam ratunek i aby okazać nam najwspanialszą miłość. Twoją miłość na krzyżu do zgubionego człowieka. Panie, pozwól nam, aby ta prawda trafiła i do naszych umysłów, i do naszych serc i zmieniała nas na Twój obraz. Amen. A kochani, wspomnieliśmy już o Wieczerzy Pańskiej, dlatego w swoim czasie, jeśli jesteś osobą, która zaufała, że to, co zrobił Chrystus, jest wystarczające dla Twojego zbawienia, te elementy, kiedy je dotykasz, połykasz, gryziesz, niech przypominają Ci o Jego ciele, które zostało przybite i Jego krwi, która została przelana dla Ciebie. A w mocy Ducha Świętego niech prawda o Jego miłości przemienia nas od środka. Zapraszam w swoim czasie.